czyta Reda Haddad.
Nastąpił świt po nocy, w czasie której gubernator krążenie po wyspie odprawiał. Przez tę noc marszałek dworu oka nie zmrużył, będąc zaprzątniony myślami o piękności i osobnym wdzięku przebranej panienki. Resztę nocy spędził marszałek na pisaniu do księstwa o wszystkim, co Sancho myślał i czynił. Zadziwiony był zarówno jego czynami, jak i rzeczeniami, gdyż w jednych, jak i w drugich zawierały się oznaki bystrego umysłu i głupoty pospołu. W końcu pan gubernator podniósł się z łoża. Wówczas, zgodnie z przepisem Pedra Recja lekarza, dano mu na śniadanie trochę konserw suchych i 4 łyki zimnej wody. Sancho rad by był zamienił to wszystko na kawał chleba i winne grona. Widząc jednak, że jest przymuszony, pogodził się z losem, nie bez wielkiej boleści na dnie duszy i żołądka. Doktor Pedro Recio starał się go przekonać, że potrawy letkie w małej ilości podawane umysł ożywiają, co jest najpożyteczniejsze tym, którzy na urzędach znakomitych są osadzeni, gdzie więcej sił rozumu potrzeba niż ciała. Dzięki tym sofizmom Sancho głód cierpiał tak, iż w głębi serca przeklinał swój urząd i tego, kto mu go dał. Z tym wszystkim, mimo głodu i konserw suchych, tegoż dnia przystąpił do sądów. Pierwszą rzeczą, która mu się nadarzyła, były pytania do rozeznania zadane mu przez pewnego cudzoziemca w przytomności marszałka i innych osób. Wielmożny panie, rzecze, wielka rzeka przedziela na dwie części jedną majętność. Niechże wasza wielmożność słucha pilnie swojej łaski, bo jest to rzecz wielkiej wagi i trochę do zrozumienia przytrudna. Przydam, że na tej rzece znajduje się most, zaś u jego wylotu stoi szubienica i dom trybunalski, w którym osadzeni są 4 sędziowie, aby rozsądzali ściśle według prawa ustanowionego od pana tej rzeki, mostu i majętności. Prawo to jest takowe. Kto przechodzi przez most od brzega do brzega, winien pierwej zeznać pod przysięgą, skąd i dokąd idzie. Jeżeli powie prawdę, niech go przepuszczą wolno, ale jeżeli skłamie, niechaj będzie obwieszony na tej szubienicy bez odpuszczenia. Gdy to prawo i jego surowy warunek już powszechnie wiadome się stały, wielu przez ten most tam i nazad przeszło. Jeżeli z ich przysięgłych obwieszczeń poznano, że prawdę mówili, sędziowie wolno ich przepuszczali. Trafiło się jednak pewnego razu, iż gdy kazali złożyć przysięgę pewnemu człowiekowi, ten zaprzysiągł, iż szedł tylko po to, aby być obwieszony na szubienicy, co tam stała. Sędziowie jęli roztrząsać przysięgę, mówiąc do siebie, jeżeli wolno go puścimy, okaże się, że fałszywie przysięgał, za co według prawa winien umrzeć. Jeżeli go jednak powiesimy, przysięga jego, że szedł po to, aby na szubienicy zawisnąć, prawdziwą się stanie, za czym winien być wolno odpuszczony. Teraz sędziowie pytają wielmożnego pana gubernatora, co mają uczynić z tym człowiekiem. Trwając w niepewności, posłali mnie do wielmożnego pana z prośbą, aby wasza miłość, która przez rozgłos powszechny słynie z bystrego umysłu, zechciała wyrazić swoje zdanie w tej zawikłanej i trudnej sprawie. Sancho, wysłuchawszy wszystkiego, co ten człowiek powiadał, taką dał odpowiedź. Mówiąc prawdę, panowie sędziowie, którzy cię tu przysłali, mogli się byli bez tego obejść, gdyż jestem człowiekiem, co ma więcej rozgłosu niż bystrości. Jednak powtórz mi jeszcze raz zapytanie tak, abym je dobrze ujął. Może być, że utrafię w samo sedno. Jeszcze 2 razy powtórzył przybyły to, co był przedtem zapowiedział. Wreszcie Sancho rzekł. Według mniego mniemania sprawę tę można rozeznać w tym mgnieniu oka, a to tym sposobem. Ten człowiek przysiągł, że go obwieszą na szubienicy. Jeżeli umrze, okaże się, że przysiągł prawdziwie, a zatem winien być według prawa uwolniony i przejść przez most. Jeżeli jednak życia nie postrada, popełni kłamstwo, a przeto należałoby go obwiesić. Jest tak właśnie, jak to wielmożny pan gubernator wyraża, odparł wysłaniec. Co się zaś tyczy dokładności i mądrości, z jaką sprawa ujęta została, nie trzeba tu nic przydawać ani odejmować. Powiem zatem, rzecze Sancho, aby jedną część tego człowieka, co prawdę rzekła, wolno przepuścić, drugą zaś, co zełgała, powiesić. Tą modłą warunek przejścia przez most będzie uiszczony najściślej. Na to, wielmożny panie gubernatorze, odparł przybyły, trzeba, aby ten człek został na dwie części, jedną kłamliwą, a drugą prawdziwą podzielony. Nie może się to stać jednak bez odjęcia mu życia. W ten sposób nie dopełni się niczego z wymagań prawa, które musi być koniecznie uiszczone. Posłuchaj, mój poczciwsze, rzecze Sancho. Albo ja jestem głupcem, albo też on ma tyle przyczyny, aby umrzeć, jak aby żyć i przez most przejść. Jeżeli tedy prawda go uwalnia, to kłamstwo go potępia. Jeżeli tak jest, jak jest w samej rzeczy, mniemam, że winieneś powiedzieć sędziom, co cię tu przysłali, iż jeżeli równy powód jest stracić go jako i wybawić, tedy niechaj go puszczą, gdyż zawsze na większą pochwałę zasługuje dobry niż zły uczynek. Taki wyrok własną moją ręką bym podpisał, gdybym pisać umiał. To, co powiadam, nie z mojej głowy wychodzi. Przyszła mi bowiem na pamięć przestroga, którą mi mój pan Don Quixote, między innymi, udzielił tego wieczora, nim się od niego odłączył dla sprawowania urzędu na wyspie. To jest, że gdy sprawiedliwość ma sprawę wątpliwą do rozeznania, abym się zawsze do litości skłaniał. Bogu Najwyższemu chwała, że sobie o tym w tej godzinie przypomniałem. To prawda, odparł marszałek. Co się mnie tyczy, to myślę, że sam Likurg, który nadał prawa lacedemończykom, nie wydałby lepszego wyroku niż wielki Sancho Panza. Niech się na tym zakończą posłuchania tego rana. Pójdę rozkazać, aby panu gubernatorowi dano na obiad wszystko, czego jego apetyt zażąda. Tego mi właśnie trza, odparł Sancho, byleby bez wykrętów. Niechaj mi jeść dadzą, później zaś sprawy największych zawiłości i zatrudnień mogą mi się sypać na głowę, w tym okamgnieniu wszystkie je rozwikłam. Marszałek dopełnił danego przez się słowa, bowiem wyrzuty sumienia nie zezwoliły mu na morzenie głodem tak mądrego gubernatora, zwłaszcza, że miał twardy zamysł tejże nocy z nim skończyć, wypełniając zadanie na jego barki włożone. Gdy Sancho, który tego dnia posilił się obiadem, wbrew aforizmom i regułom doktora Wynocha Stąd, wstawał od stołu, wpadł do sali umyślny, niosąc list od Don Quixota do gubernatora. Sancho rozkazał sekretarzowi, aby pismo na stronie przeczytał. Zaś na przypadek, jeśli nic ważnego ani tajnego w nim nie znajdzie, później w głos wszystko powtórzył. Sekretarz, spełniwszy rolę Sancha i list odczytawszy, rzekł te słowa. Można pismo bez nijakich zatrudnień przeczytać, bowiem to, co pan Don Quixote do waszej miłości napisze, zasługuje, aby było wydrukowane złotymi literami. List Don Quixota z Manchy do Sancho Panzy, wielkorządcy wyspy Baratacha. Właśnie wstałem, gdym oczekiwał wieści o twej niedbałości i głupich postępkach. Dostałem, przyjacielu Sancho, uwiadomienie o twej roztropności. Gorący dank składam za to niebu, które z prochu biedaków podnosi, zaś głupców w ludzi mądrych i rozważnych przemienia. Mówią mi, że rządzisz, jakbyś był człowiekiem i że będąc nim czynisz pozór bydlęcia, taką bowiem się odznaczasz pokorą. Pragnę jednakoż, abyś wiedział, Sancho, że nieraz jest rzeczą potrzebną wielce przez wzgląd na dostojeństwo urzędu pokorę swego serca poświęcać. Pozór osoby na wielkie urzędy wystawionej winien być nawszem zgodny z tym, czego od nich żądają, nie zaś na miarę tego, ku czemu podła i niska kondycja ich wiedzie. Nie myślę, wierę wcale, abyś miał być piórkosiem i błyskotkami się obwieszał. Bądź zawsze godnie przyodziany, pamiętając o tym, że pniak przystrojony na pień wcale nie wygląda. Skoro jesteś sędzią, nie trza ci się ubierać jak żołnierz. Bądź zawsze odziany, stosownie do urzędu, jaki sprawujesz, zawsze koło siebie hendogi i czysty. Chcąc pozyskać serca swoich poddanych, dwie rzeczy przed innymi uczynić musisz. Pierwsza jest, abyś był porówno dobry dla wszystkich. Już ci kiedyś o tym namieniałem. Druga, byś dbał o żywność i obfitość, bowiem nic bardziej ludzi ubogich do cholery nie przywodzi, jak głód i drożyzna. Wielu edyktów nie wydawaj, a jeśli już wydać je musisz, dbaj, aby słuszne były. Przede wszystkim zaś pilnie wypełniane, bowiem prawa, które w zachowaniu nie są, niczym się nie różnią od praw, co ich na świecie nie ma. Przeciwnie wcale, świadczą jeno o tym, że książę, mający dość mądrości i władzy, aby je ustanowić, nie posiada mocy, która by im poszanowanie zapewniła. Prawa, które napełniają strachem, a zarazem przestrzegane nie są, mają nijakie podobieństwo do belki, króla żab. Znana jest bajka Ezopa o żabach, które prosiły Jowisza, aby im dał króla. Bóg posłał im kawał drewna. Otrząsnąwszy się z przestrachu i straciwszy do swego władcy wszelki szacunek, poprosiły o nowego, godniejszego króla. Wówczas Jowisz posłał im węża. Prawa, które napełniają strachem, a zarazem przestrzegane nie są, mają nijakie podobieństwo do belki, króla żab. Na początku strachały się jej wielce, potem jednakoż wielką pogardę dla niej żywić zaczęły i drwiny z niej strojąc wskakiwały na nią uciesznie. Bądź ojcem dla cnotliwych i ojczymem dla występnych. Nie wolno ci ani zbytnią surowością, ani też zbytnią dobrodusznością się odznaczać. Dzierż się pośrodku między tymi krańcami. Na tym właśnie cała mądrość się zasadza. Odwiedzaj więzienia, jatki i targi. Przytomność wielkorządcy w takich miejscach nie jest bez wielkiego znaczenia. Pocieszaj więźniów nadzieją rychłego rozpatrzenia ich sprawy. Bądź postrachem rzeźników, wówczas gdy oszustwa na wadze praktykują, a takoż dla samej racji i przekupek. Nie pokazuj się nigdy, choćbyś i nim był przypadkiem, chociaż jako tusze nim nie jesteś, człowiekiem pysznym, rozpustnikiem i żarłokiem. Gdy bowiem poddani twoi i ci, co cię otaczają, skłonność twą poznają, zaraz swoją baterię wrażą, w tę stronę skierują, tak iż skończysz nędznie w otchłani zguby. Czytaj i odczytuj, myśl i przemyślaj rady i nauki, jakie ci dałem na piśmie przed twym wyjazdem na wielkorzęstwo. Znajdziesz w nich, jeśli tylko przestrzegać ich będziesz, pomoc w każdej chwili, gdy trza będzie przemagać trudy i trudności, które na każdym kroku na gubernatorów czekają. Napisz do swych dobroczyńców i wdzięczny się okaż. Niewdzięczność jest córką pychy i jednym z największych grzechów. Człek, będący wdzięcznym dla tych, co mu dobro wyświadczyli, daje poznakę, że i Bogu wdzięczny będzie za jego łaski każdego dnia świadczone. Księżna pani wysłała pokojowca z szatą dla ciebie, a takoż z sukniami dla Teresy. Każdej chwili czekam jej responsu. Szwankowałem nieco na zdrowiu z przyczyny ataku kotów na moje nozdrza. Nic to jednakoż, jeśli mam bowiem czarnoksiężników, którzy mnie prześladują, nie brak mi i takich, co mnie bronią. Donieś mi zali marszałek, który przy tobie bawi, ma niejaką wspólność z uczynkami grabini Trifaldi, co podejrzewałeś, a takoż o wszystkim, co się zdarzyło, daj obszerne uwiadomienie. Droga jest krótka, zwłaszcza, że chcę niedługo wzgardzić tym życiem pełnym w czasu, jako że do niego się nie urodziłem. Pewne nowe zatrudnienie, jak mniemam, będzie przyczyną utraty łaski książęcej. Chociaż wielce mi na niej zależy, przecież się zbytnio tym nie martwię. Muszę poczynać sobie tak, jak tego po mnie moja profesja wymaga i z nią, a nie z ukontentowaniem księstwa się liczyć, zgodnie z ową maksymą, amicus plato sed magis amica veritas. Piszę ci owe powiedzenie po łacinie, gdyż jak tusze nauczyłeś się tego języka od czasu, gdy jesteś wielkorządcą. Polecam cię Bogu, aby cię chronił i strzegł. Twój przyjaciel Don Quixote zmanczy. Sancho wysłuchał pilnie całego listu. Wszyscy, którzy jego zawartość poznali, mieli pismo za mądre i wielce je zachwalali. Wielkorządca zaraz od stołu się podniósł i zawoławszy na sekretarza, udał się z nim pospołu do swojej komnaty. Tam bez żadnej odwłoki postanowił zaraz panu swemu Don Quixotowi odpowiedzieć. Aby nic nie odejmując, ani nic nie przydając, napisał to, co mu powie. Sekretarz wolę gubernatora wypełnił i napisał list, który tak powiada. List Sancho Pansy do Don Quixota z Manchy. Tak jestem różnymi sprawami pochłoniony, że nie mam czasu, aby się w łeb podrapać albo paznokci sobie uciąć. Dla tej przyczyny ogromnie wielkie mi urosły. Czemu chyba sam Bóg zaradzi? Mówię to, ukochany mój panie, aby wasza wysokość nie niepokoił się, że aż do dziś nie dałem uwiadomienia o tym, jak mi się wiedzie na tym wielkorządstwie, gdzie większy głód cierpię niż wówczas, gdyśmy we dwóch błąkali się po pustaciach i lasach. Jego dostojność, książę i mój pan, pisał do mnie któregoś dnia, ostrzegając mnie, że jacyś zdrajcy zakradli się na wyspę w tym celu, aby mnie uśmiercić. A liści ja do tych pór nie odszukałem żadnego. Krom jednego doktora, który ani chybi, jest przez mieszkańców wyspy opłacony po to, aby zabijał wszystkich gubernatorów tu przyjeżdżających. Nazywa się ów medyk Pedro Redo. Rodem z Wynocha stąd, A zaż, wasza miłość, znając już to imię, nie przyzna mi racji, iż obawiam się, abym nie umarł w jego rękach. Ów doktor powiada, że nie leczy chorób, które już ciało nękają, jeno że je uprzedza i wstręty im czyni, zanim się pojawią. Medykamenty, którymi się posługuje, to post i jeszcze raz post, dopóki człek nieszczęsny pozoru szkieletu nie przybierze, tak jakby słabość nie była większym złem niż gorączka. Wreszcie każe mi zemrzeć z głodu, ja zaś już umieram z wściekłości. Myślałem, że pojadę na to wielkorządstwo, aby jeść do syta gorące potrawy i pić zimne trunki, a takoż zażywać w czasu na tkaninach z Holandii i na puchach przewybornych. Tymczasem przybyłem tu, aby pokutę odprawiać, niby jakowyś pustelnik. Jako że wcale mi to pomyśl nie jest, pragnę, aby mnie stąd diabeł porwał gdzieś na cztery wiatry. Do tych pór nie podjąłem jeszcze żadnego haraczu, ani też nie widziałem intraty, należnej sprawa. Nie wiem, czemu to przypisać, gdyż powiadano mi przecież, że wszystkim gubernatorom na tę wyspę przybywającym mieszkańcy jeszcze przed przybyciem dają lub pożyczają siła pieniędzy i że ten obyczaj jest pilnie przestrzegany na wszystkich wielkorządstwach. Którejś nocy, obchodząc miasto, napotkałem piękne dziewczę w przebraniu mężczyńskim oraz jej brata w białogłowskim stroju. Marszałek mój zakochał się w panience i zaraz umyślił z niej małżonkę swoją zrobić, ja zaś wybrałem otroka na zięcia dla siebie. Będziemy gadali dzisiaj z rodzicem tych dwojga, który się zwie Diego de Giadiana i jest szlachcicem oraz tak starym chrześcijaninem, jak tego tylko żądać można. Odwiedzam place targowe, tak jak mi wasza dostojność radził. Wczoraj zdybałem przekupkę, która sprzedawała świeże orzechy. Sprawdziłem, że w półćwiartce świeże orzechy ze starymi i zgniłymi w pomieszaniu leżą. Odebrałem jej orzechy, aby je dać dzieckom uczącym się pilnie w szkołach, które już będą umiały dobro od zła odróżnić. Ja zaś zakazałem pokazywać się na targu przez te dni 15. Mówiono mi, że wielce rozumnie zarządziłem. Muszę wam rzec, wasza miłość, że tutejszy lud uważa, iż nie ma gorszych stworzeń niźli te przekupki, bowiem wszystkie są białogłowami, bez wstydu, duszy i umiarkowania. Ja takoż tak mniemam, sądząc po tych, które w innych miastach widziałem. Jestem niepomiernie uradowany, że jej miłość księżna pisała do Teresy, posyłając jej upominek, o którym wasza dostojność wspomina. Postaram się odwdzięczyć, gdyż stosowna pora po temu przywiedzie. Niech wasza dostojność ucałuje księżnie ręce i rzeknie jej ode mnie, że nie włożyła swej dobroci w worek dziurawy, jak się o tym sama później dowodnie przekona. Nie chciałbym, aby wasza miłość miał jakieś przykrości i spory z naszymi dobroczyńcami, bowiem wiem, że gdy się z nimi niezgoda zacznie, wszelkie zło na mnie się skrupi. Krom tego nie byłoby rzeczą szlachetną i zacną, gdybyście wy, panie, co mnie wdzięczności uczycie, okazali się sami niewdzięcznymi wobec tych, którzy wyświadczyli wam tyle dworności, zgotowawszy tak wspaniałe w swym zamku przyjęcie. Nie mogę pojąć, co powiadacie o podrapaniu was przez koty. Mniemam, że jest to jedna z owych sztuczek, które złośliwi czarnoksiężnicy tak często wam płatają. Dowiem się o wszystkim szczegółowie przy naszym pierwszym spotkaniu. Chciałem wam posłać jakiś upominek, ale sam nie wiem co. Może kilka rurek od enkmy? Na tej wyspie bardzo kształtownie je wyrabiają, razem z pęcherzami. Jeśli wielkorządstwo przy mnie pozostanie, postaram się przesłać wam coś tą albo inną modłę. Jeśli moja Teresa Pansa list napisze, niech wasza dostojność umyślnemu zapłaci i pismo mi przyśle. Spragnion jestem wieści o moim domu, żonie i dzieckach, a teraz niech Bóg zachowa waszą miłość przed wszystkimi złośliwymi czarnoksiężnikami, mnie zaś się wydobędzie w dobrym zdrowiu i spokoju z tego wielkorządstwa. Powątpiewam, aby się tak stać mogło. Odstawię je razem z życiem po kuracji doktora Piotra Redo, rodem z Wynocha stąd. Waszej miłości pokorny sługa Sancho Panza, gubernator wyspy Baratara. Sekretarz zamknął pismo i wyprawił bez zwłoki posłańca. Tymczasem zebrali się żartownisie, aby naradzić się, jak Sanchez z urzędu złożyć i z wyspy wygnać. Ranek tego dnia spędził Sancho na wydawaniu rozkazów do dobrego rządzenia wyspą należących. Postanowił zatem, aby nie było już przekupniów żywności i aby wino bez niejakich zatrudnień zewsząd sprowadzać było można, pod tą jednak kondycją, by wymieniony był kraj i strona, skąd ono pochodzi, a to w celu ustanowienia ceny, zgodnie z jego zacnością i sławą. Zaś wino z wodą mieszane i fałszywym imieniem zwane, karze śmierci podlegać miało. Gubernator obniżył cenę na wszystkie rodzaje butów, zwłaszcza zaś trzewików, które zbytnio drogie mu się wydawały. Określił zapłatę dla służebnych, którzy wodzy swej pofolgowawszy uganiali się po polach chciwości. Wielkie kary naznaczył na tych, którzy dniem i nocą piosenki rozwiązłe i pełne lansat śpiewali. Rozkazał, aby żaden ślepiec nie ważył się wierszyczkami cudów opiewać, chyba gdyby dowiedzione zostało, iż to, o czym śpiewa, prawdą jest rzetelną. Zdało mu się bowiem, iż większość tych cudów, o których ślepi śpiewają, są fałszywe i zmyślone ku krzywdzie prawdziwych. Naznaczył alguazila, biednych, nie po to, aby prześladował tych, co w samej rzeczy w niedostatku się nurzają, a liście, aby badał, czy istotnie są ubodzy, bowiem pod pokrywką rzekomej choroby czy ran zadanych wielu złodziejów i pijaków się ukrywa. Mówiąc węzłowacie, tyle słusznych praw ustanowił, że do dziś przestrzegane są one w tym miejscu, a zowią się konstytucją wielkiego gubernatora Sancho Pancy.
Czyta Reda Haddad.